każdy piątek między 12 a 13 samorządowcy rozmawiają o tym, co ważne dla Polski, Lubuskiego i Twojej małej ojczyzny. Już teraz w Radiu Zachód. Samorządne Lubuskie. Zaprasza Adam Ruszczyński.
Dzień dobry, jak zawsze kwadrans po 12. Rozpoczynamy naszą audycję, a realizuje ją dzisiaj Andrzej Gruszka. W studiu Radia Zachód zasiedli radni Zielonej Góry. Nasi goście, których jak zawsze witam serdecznie, a są nimi Bożena Ronowicz, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry Państwu.
Anita Kucharska-Dziedzic, Ruch Miejski.
Dzień dobry.
Andrzej Bochański z Prezydenckiego Klubu Zielona Góra Razem.
Dzień dobry.
I Janusz Rewer z Koalicji Obywatelskiej.
Dzień dobry, dobry wieczór.
Porozmawiamy dziś o sprawach wywołujących emocje i choćby z tego względu mających duży wydźwięk społeczny, czyli o zakupie akcji klubu żużlowego i klubu koszykówki męskiej. Porozmawiamy też o sporze wokół edukacji seksualnej w wydaniu środowisk LGBT i o niedoszłej kontroli Komisji Rewizyjnej w Zielonogórskim Zakładzie Usług Miejskich po tragicznej samobójczej śmierci głównej księgowej tej miejskiej spółki. Widzę, że wszyscy jesteśmy gotowi do działania. Zaczynamy od ogólnego pytania. Dlaczego zielonogórscy podatnicy, także ci, co nie lubią żużla i koszykówki, musieli dopłacić do prywatnych spółek sportowych? Zaczniemy od Bożeny Ronowicz. Bardzo proszę.
Dlaczego? Sądzę, że jest to przedsięwzięcie strategiczne dla Zielonej Góry, podtrzymujące dobre funkcjonowanie obu tych spółek, jakkolwiek faktycznie mogą nasi zielonogórzanie, część przynajmniej tych zielonogórzan, ale zarówno tych lubiących sport i te dyscypliny, jak i tych, którzy nie znoszą w ogóle sportu, mieć wątpliwości, czy powinniśmy w takie przedsięwzięcia finansowe wchodzić. Ja przyznam się, że miałam też wątpliwości. Moja opinia ewoluowała od tego, że będę przeciw, aż skończyło się na tym, że w przypadku jednej ze spółek, spółki koszykarskiej, zagłosowałam za. Natomiast...
A co panią przekonało, tak z ciekawości już podpytam?
Przede wszystkim argumentacja akcjonariusza, głównego akcjonariusza tejże spółki, pana Janusza Jasińskiego, gdzie oprócz tych sukcesów, o których wiedziałam, spółki, również przedstawił sprawy finansowe. Po raz pierwszy na tej sesji Rady Miasta dowiedziałam się, jakie były kolejne w ostatnich latach budżety tejże spółki. Natomiast w przypadku spółki żużlowej wstrzymałam się w głosowaniu, nie blokowałam wejścia do miasta, do tejże spółki, ale no, miałam też wątpliwości, pewien może bym powiedziała taki stosunek troszeczkę lekceważący zarówno władz spółki, bo nie pojawił się nikt ani z rady nadzorczej, ani z zarządu spółki, ani żaden z akcjonariuszy.
Może byli pewni, że to zostanie klepnięte.
No myślę, że tak. Tak jaki jest układ w naszej Radzie, można było się spodziewać przy takiej ogromnej woli i determinacji prezydenta, że te uchwały obydwie przejdą po myśli. Natomiast muszę wrócić jeszcze tutaj do spółki koszykarskiej, bo tę spółkę najdłużej obserwowałam, zresztą z sympatią, ponieważ w przeszłości, kiedyś bardzo, bardzo dawno temu, trenowałam koszykówkę i mój syn trenował w Zastalu koszykówkę wśród tych juniorów, młodzików. I byłam również przy tej koszykówce, kiedy na sali przy ulicy Dzikiej, w sali tej uniwersyteckiej, było tylko 50-60 osób, kibiców na sali i pamiętam, jak zabiegał również wówczas jako prezes pan Janusz Jasiński o ten sport, o jego funkcjonowanie tutaj w Zielonej Górze.
Czyli dostał u pani również taką premię za konsekwencje.
Tak, za konsekwencje, za solidność, za... to serce do tego sportu, bo to też jest ważne, że osoba, która prowadzi ten klub, prowadziła ten klub i w tej chwili jest członkiem Rady Nadzorczej. No z takim entuzjazmem wypowiada się o tej dyscyplinie sportu. Jednocześnie chcę powiedzieć, co się nie pojawiło w uchwale. Żadnego nie było uzasadnienia, dlaczego my mamy wejść w te spółki. Zysk, jakieś korzyści rozwojowe gminy, tego nie było. Natomiast sam właśnie pan Janusz Jasiński takie uzasadnienie w postaci zaangażowania także młodych ludzi w uprawianie sportu, tej dyscypliny sportowej przedstawił i faktycznie jest to w tej chwili w Zielonej Górze masowe.
Anita Kucharska-Dziedlic była jedyną radną głosującą przeciw uchwałom o zakupie akcji wymienionych spółek sportowych. Nie lubi pani sportu czy dotowania prywatnych akcjonariuszy?
Nasze głosowania, ja jestem radną od kilku miesięcy i to jest jakiś mój debiut polityczny w tym zakresie, w zakresie podejmowania decyzji i trzymam się tego, o czym mówiłam w kampanii, że nieważne są moje sympatie i antypatie do kogokolwiek, ja mam dbać o interes miasta i o interes ogółu mieszkańców. I w sytuacji, kiedy my decydujemy o przekazaniu pieniędzy, no to muszę w tym momencie się nie zastanawiać, czy chodzi o kibiców koszykówki, czy kibiców żużla. Ja muszę się zastanawiać, czy to jest z korzyścią dla miasta i czy w ogóle to jest standard, który powinien w mieście zaistnieć. I ja zagłosowałam przeciw, ale miałam też ten komfort, że głosowałam przeciwko budżetowi Zielonej Góry, więc tutaj ten szantaż w cudzysłowie emocjonalny pana prezydenta na mnie nie zadziałał. Że skoro
rozwinie pani tą myśl o szantażu emocjonalnym, bardzo proszę.
Pan prezydent powiedział, że nadzwyczajna sesja Rady Miasta jest właściwie formalnością, bo w budżecie miasta już na 2019 rok zapisano kwestię
przekazania. No i była w tym pewna logika,
tak, czyż nie? Była w tym pewna logika, w związku z tym ci, którzy zagłosowali za budżetem, powinni konsekwentnie zagłosować za tym, co w tym budżecie się znajduje
no i tak
w kwestii
się
szczegółowej. I tak się stało. Natomiast ja głosowałam przeciwko budżetowi także między innymi z tego powodu, że znalazły się tam te zapisy o przekazaniu pieniędzy prywatnym spółkom. Miasto nie jest od pomagania prywatnym spółkom. Za chwileczkę mogą się tutaj pojawić właściciele prywatnych spółek, którzy też prowadzą fantastyczną, szczytną działalność i też mają kłopoty finansowe, bo tutaj w przypadku klubu żużlowego powiedziano, że mają problem z domknięciem budżetu, a w przypadku klubu koszykarskiego powiedziano, że chodzi o zmianę filozofii funkcjonowania klubów w przestrzeni miejskiej, czyli właśnie do wejścia udziałów miasta do spółki prywatnej. Co mi się w tym generalnie nie podoba? Nie podoba mi się, że miasto przede wszystkim na tym w żaden sposób nie zarobi i to są pieniądze darowane, tak? My je przekazujemy prywatnym podmiotom i nic z tego nie będziemy mieli, bo oczywiście te spółki nie pracują dla dywidendy, nie będzie dywidendy, więc nie będzie zarobku. Natomiast my także nie będziemy mieli nad tym kontroli. Kiedy myśmy się wszyscy dopytywali, na co te pieniądze zostaną przeznaczone, no to oczywiście zostaną przeznaczone na słuszne całkiem rzeczy z punktu widzenia i tych, którzy ten sport uprawiają, i tych, którzy go oglądają, i tych, którzy nim tym zarządzają. Natomiast nie mam nad tym kontroli. Kiedy miasto daje dotacje, to może sprawdzić, jaka jest realizacja tych dotacji. Czyli na przykład, jeżeli klub mówi, chcemy, żebyście dali stypendia dla sportowców. No to miasto daje pieniądze i miasto sprawdza, czy te pieniądze zostały wydane na stypendia dla sportowców. Jeżeli miasto daje dotacje na jakiś sprzęt sportowy, na bilety, czy na działalność klubu młodzików, to też klub jest rozliczany z tego, czy w sposób rzetelny, uczciwy te pieniądze wydał. W momencie, kiedy my inwestujemy w klub, przekazujemy te pieniądze, zakupujemy akcje, to my nie będziemy mieli jako miasto żadnego wglądu w to, czy te pieniądze zostały właściwie wydatkowane, czy zgodnie z deklaracjami. Tu wcale nie chodzi o to, czy my kogokolwiek podejrzewamy o nieuczciwość, zarówno zarządzających klubem żużlowym, czy koszykarskim. Chodzi o zasadę.
No zresztą nigdy takich podejrzeń nie było. Andrzej Bochański jest znanym choćby z Facebooka kibicem koszykówki. Dlaczego zdecydował się Andrzej Bochański? Żużla też, tak. Ale z Facebooka jest mniej znanym kibicem Żużla.
Z nielicznych radnych.
No właśnie,
którzy
dlaczego?
Którzy już kupili karnety na Żużel.
O, no to pięknie. Ale dlaczego radny Bochański zdecydował się wesprzeć pieniędzmi podatników prywatnych akcjonariuszy Żużla i koszykówki?
Zacznę takim, że zgadzam się z panią Anitą. Podobnie podchodzę do budżetu. Sport i moje emocje sportowe, te 15 minut w ciągu 2 godzin na żużlu i ta czwarta kwarta koszykówki, to są emocje, które lubię i chodzę. Natomiast wydawanie pieniędzy miasta musi być racjonalne.
A jest racjonalne w tym przypadku?
Głosowałem za. Myślę sobie, że dobrze byłoby, pani Anito, rozróżnić sportową spółkę akcyjną od spółek jakichkolwiek innych, tak? Więc to jest element podstawowy. To jest całkiem inna struktura spółki. A ja przez te parę ładnych lat głosowałem za tym, żeby dawać pieniądze, to się nazywało promocja miasta, pod różnymi tytułami przekazywaliśmy też ostatnio
przeważnie
po
formie
dotacji. A dzisiaj, kiedy zakupiliśmy akcje, mamy swój udział, na pewno będziemy mieli swój udział w Radzie Nadzorczej i ta kontrola wydawania pieniędzy będzie jakby oczywista i bezpośrednia. Nie będzie trzeba post factum, jak byłem członkiem Komisji Rewizyjnej i sprawdzałem te pieniądze dotowane, one były w różny sposób znaczone. Ciężko było to wszystko ustalić. Dzisiaj przedstawiciel miasta będzie miał online informacje na temat tych pieniędzy, ba, będzie miał też głos w sprawach, nie wiem, kontraktów z zawodnikami i tak dalej.
I jak rozumiem, uznał pan, że to będzie bardziej zdrowa sytuacja, tak, niż poprzednie
dokładnie
dotowanie.
Dokładnie tak. A czy musimy? No nie musimy. Natomiast my wszyscy interesujący się trochę sportem, wiemy, że bez miasta te kluby na tym poziomie sobie po prostu nie poradzą.
800 tysięcy złotych na zakup akcji klubu żużlowego i 1 000 000 złotych na akcję klubu koszykówki to duże pieniądze i dobra inwestycja? Pytam Janusza Rewersa.
Czy to jest dobra inwestycja? Wierzę w to, że tak, skoro zagłosowałem za. Czy to jest dobra inwestycja, to się okaże dopiero za jakiś czas, tak naprawdę, bo byłem takim umiarkowanym optymistą do tego, czy to robić. Osobiście, gdyby to ode mnie zależało, to bym wolał nawet podnieść budżety przekazywane co roku w ramach promocji miasta, niż wchodzić do spółki, ponieważ jakie to będzie miało następstwa, to dziś nie jest w stanie powiedzieć. Może się za chwilę okazać, że trzeba będzie włożyć dużo większe środki, więc a sama prezentacja na Radzie Miasta, no to głosowanie mówi samo za siebie. Wejście do spółki koszykarskiej poparło 20 radnych, a wejście do spółki żużlowej poparło 14 radnych. Czyli to się dokładnie przekłada na to, jak który klub zaprezentował się, myślę, na Radzie Miasta, na ile był przekonywujący. Oczywiście to jest truiste, to jest oczywiste, banalne, że Żużel i koszykówka są bardzo ważne dla Zielonej Góry. No i ponieważ jesteśmy w radiu regionalnym, to na pewno warto dodać to, że ponieważ dużo ludzi z regionu przyjeżdża, no to w tej sytuacji mieszkańcy regionu mogą być, że tak powiem, w Zielonej Górze wdzięczni za to, że no wspierają. No, życie pokaże. No, wierzę w to, że będzie dobrze, ale jeśli przyjdzie nam wydawać kolejne duże pieniądze jako akcjonariusze tych spółek, no to wtedy, myślę, zaczną się pewne schody.
Anita Kucharska-Dziedzic, ad vocem.
Ja nie mam nic przeciwko, żebyśmy wydawali własne pieniądze na karnety, natomiast my tutaj wydajemy pieniądze miasta, a nie swoje własne. I ja chciałam tylko ad vocem powiedzieć jedną rzecz, że w przypadku pakietu mniejszościowego to nieprawda, że będziemy mieli jakąkolwiek kontrolę nad tym, jak ten 1 000 000 zostanie wydatkowany i na co. A w przypadku dotacji mamy kontrolę, bo jeżeli dotacja zostanie źle rozliczona, źle wydatkowana, niezgodnie z zasadami umowy, czy określonymi w umowie albo podczas konkursu zasadami, obowiązuje odpowiedzialność karna. Tutaj w tym przypadku żadnej odpowiedzialności ani karnej, ani symbolicznej za to, że te pieniądze na przykład nie zostaną wydane na polewaczki, tylko na coś innego, nie będzie. Oczywiście to tak to wygląda, kontrola pieniędzy, które się pakuje w akcje. Dlatego Dlatego się upieram, że to jest kwestia zasad. No i mówienie o tym, że spółki, które są spółkami sportowymi, mają jakiś wyjątkowy status. Za chwileczkę będziemy mieli spółki, które są spółkami na przykład leczącymi zielonogórzan i pojawią się głosy, że leczenie jest tak ważne, że należy dotować spółki, które zajmują się leczeniem zielonogórzan, bo sytuacja jest dramatyczna, dostęp do lekarzy jest dramatyczny.
Krótka dogrywka ad vocem, widzę, Andrzej Bochański, następnie Janusz Rewers, proszę.
Druga koleżanko, że powinniśmy trochę postażować jeszcze i popracować nad tym dokładniej, bo nie jest tak, żeby ktoś, kto ma udziały większościowe, mniejszościowe, nie miał informacji, jeżeli ma przedstawicieli w Radzie Nadzorczej.
Ja nie mówię o informacji, tylko mówię
Anita
o kontroli.
Dzielić. Janusz Rewers.
Kto kontroluje, jak nie ten, który ma informację?
Janusz Rewers.
W temacie dotowania sportu nie możemy tu chyba, nie wypada nie wspomnieć o smutnej historii z Anną Uchowską, która została sportsmenką roku, z tego co wiem, w plebiscycie, a miasto pozwoliło jej odejść, mistrzyni Europy pozwoliło odejść do klubu w Opolu, więc no coś tu jest nie tak, prawda? Z jednej strony dajemy duże pieniądze na to, z drugiej strony nie potrafimy zatrzymać medalistki Europy, dwukrotnej medalistki Europy, aktualnej mistrzyni Europy, która ma duże szanse na wyjazd i na medal na Olimpiadzie najbliższej.
To jest przykre.
Była duża awantura w internecie dotycząca zarówno klubu Gwardia, jak i lekkiej atletyki. Dramatycznych sytuacji obu klubów, problemów z tym, że dzieci mają fatalne warunki do uprawiania sportu.
Pozostańmy jeszcze kilka minut przy temacie sportu. Wsparcie finansowe dla żużla i koszykówki ma zrozumiały kontekst społeczny. To jest kilkanaście tysięcy kibiców. To także są potencjalni wyborcy, podatnicy, wyborcy. Oni zapewne jako sympatycy cieszą się ze wspierania ich ulubionych dyscyplin. O tym kontekście politycznym wspomniałem. Stanowią oni grupę wyborców, których trudno lekceważyć. Ale czy nie obawiacie się, że budżet miasta będzie od tej pory dojną krową dla tych spółek? Gdzie są granice tego wsparcia? Andrzej Bochański rozpocznie tym razem.
Zacznijmy od tego, co pan chciał zaakcentować. Wyborcy, mieszkańcy, według mojej wiedzy i rozeznania, na stadionie zasiada około 4 tysiące kibiców Zielonej Góry.
Na 11 tysięcy podawanych w statystykach, tak mniej więcej. Prawda?
Nie,
kilkanaście.
No 11 tysięcy miejsc, widzów,
tak.
To nie są mieszkańcy Zielonej Góry. Więc mówimy o takim procencie. Natomiast to, co daje nam na zewnątrz i mówienie o Zielonej Górze, o winie, o żużlu, o koszykówce ostatnio, bo kiedyś były te dwa klimaty tylko, jest nie do przecenienia. Gdybyśmy nie pomagali tym klubom, byłaby to wielka kucha i wielki problem. Ja nie mówię, że innym nie należy pomagać. Natomiast jednak ta widowiskowość tych zdarzeń i doprowadzenie przez zarządy do takiego poziomu sportowego, że Zielona Góra jest w telewizji cały rok, najrzadziej raz na dwa tygodnie, po kilka godzin, to jest ten element promocji, który za 2 miliony w życiu byśmy nie kupili.
No dobrze, ale czy to jest warte każdych pieniędzy? Pytam o te granice wsparcia, Bożena Ronowicz.
Przepraszam.
Ja sprostuję tutaj wypowiedzi moich kolegów. To, że wchodzimy w te spółki akcyjne, wcale nie oznacza, że w dalszym ciągu nie będziemy wspierać finansowo tychże spółek. Tak jak dotychczas to się odbywało. Tak jak tutaj Andrzej Bochański powiedział, dawaliśmy na promocję poprzez sport pieniądze, które owszem wykorzystywane były na promocję Zielonej Góry przez te spółki prawa handlowego, akcyjne, ale też były wykorzystywane te środki na oczywiście funkcjonowanie zawodników i finansowanie tychże zawodników. I w dalszym ciągu będziemy przyznawać na promocję przez sport, będziemy przyznawać środki finansowe na nagrody dla tychże sportowców, bo też one są pokaźne po poszczególnych zwycięstwach. Także to nie zamyka jeszcze dalszej puli finansowania. To jest dodatkowe jak gdyby wejście i wykup akcji, aby móc współuczestniczyć w zarządzaniu tymi spółkami. To jak będzie współwłaściciel akcji zarządzał, kontrolował, to już zależy w tej chwili od prezydenta, bo on jest tym organem w naszym samorządzie, który gospodaruje majątkiem naszego miasta. A akcje są właśnie tym majątkiem, który żeśmy w tej chwili kupili albo zamierzamy kupić. Podjęliśmy decyzję o zakupie. Również odniosę się do tej sprawy budżetowej. Budżet nie jest czymś takim, tak jak to prezydent powiedział na Radzie, że podjęliście uchwałę, kazaliście mi tutaj wykupywać akcje. Budżet jest planem, który, jak wiemy, jest w pewnych punktach realizowany, w innych nie jest realizowany i w grudniu
czyli czyścimy. Czyli to niczego nie determinowało, że przyjęty tak. Został budżet z wsparciem?
Powiem tak, że gdybym była złośliwa, to wtedy bym na tej Radzie powiedziała, że dobrze, żeby tak prezydent się odnosił również do szeregu inwestycji, które zostały zawarte, budowlanych, żeby one nie były na koniec roku zostały skończone. Patrz, chociażby ulica Dworcowa, prawda? Więc nie jest to jakieś obligatoryjne dla nas przedsięwzięcie, uchwalenie budżetu w tej postaci, bo przecież na każdej Radzie Miasta, na każdej sesji w ciągu roku zmieniamy ten budżet za każdym razem.
No tak, to wydaje się, to wydaje się jasne.
To było możliwe i myślę, że przedstawił nam tę propozycję tych dwóch projektów uchwał prezydent, rozważając wszelkie za i przeciw, a nie tylko spektakularnie, że to będzie go prowadziło do kolejnego zwycięstwa wyborczego. Jakkolwiek w naszym klubie również takie sugestie padały i też to rozważaliśmy, czy to nie będzie powodem głosowania przeciwko, no bo jakby nie było, będzie uczestniczył we wszelkich tych władzach klubowych.
Dziękuję. Mamy już większą jasność, ale ponawiam pytanie o granice wsparcia dla tych spółek. To jest wątek, który już Janusz Rewers poruszył w dzisiejszej dyskusji. Bardzo proszę, Janusz Rewers.
Tak właśnie mówiłem tu, tak jak pani Ronowicz słusznie wspomniała, ja nawet na samym zakończeniu ostatniej nadzwyczajnej Rady Miasta, kiedy przegłosowaliśmy, to Rada została zamknięta, jeszcze nie wszyscy, w zasadzie wszyscy byliśmy jeszcze na sali, no i przedstawiciele, zdaje się, obu klubów poszli i wręczyli kwiaty prezydentowi. Ja wtedy na głos zacząłem mówić, a kwiaty dla radnych gdzie? Część ludzi zaczęła się śmiać, no bo to jest taka słuszna uwaga i to jest na pewno ma to związek z tym, że trzeba się politycznie jakoś tam pokazywać ze strony pana prezydenta. No kolejnym dowodem związanym z Różnem jest tak, wielki Andrzej Chłuszczata, który miał mieć pomnik na rondzie swojego imienia i z tego co wiem, ten pomnik... Nie mam nic do Andrzeja Chłuszczy. Podziwiam go, wiadomo, jest to ikona i tak dalej. Został postawiony z pominięciem przepisów i stoi przed teatrem, tak? Było to dziwnym przypadkiem chwilę przed wyborami. Na tym odsłonięciu pomnika podobno kibiców Żużla było dosyć niedużo. Z tego, co mi mówili ludzie, którzy tam byli.
Byłem tam, rzeczywiście było niedużo.
No, więc myślę, że ja tam gdzieś sobie te wszystkie rzeczy łączę. Już przypominam, że tym mówimy o 800 tysięcy dla Żużla, a przecież dzień przed naszą nadzwyczajną radą prezydent w imieniu miasta, ale oczywiście na zdjęciu jest pan prezydent i Patryk Dudek przekazał 140 tysięcy Patrykowi Dudkowi jako za reprezentowanie miasta w Grand Prix. I tych takich różnych wydatków kolejnych jest dużo. I pytanie jest słuszne.
I one będą.
Odpowiedź na pytanie, gdzie jest granica, w momencie, kiedy wchodzimy do spółek, właściwie tej granicy na dziś trudno ją wyznaczyć.
No właśnie, może Anita Kucharska dzielić odpowie nam na pytanie, no, gdzie są jej zdaniem granice
miasta
wsparcia.
Miasta przez sport też nie było.
Czy promocja jest bardzo ważna miasta, tylko tak, jeżeli wydajemy pieniądze Zielonogórzan, to one w takiej czy innej formie powinny do Zielonogórzan wrócić. Albo służyć ich interesowi w tej chwili, albo kiedyś do nich wrócić. I teraz pytanie, czy promocja poprzez sport żużlowy czy koszykarski wróci do Zielonogórzan kiedykolwiek, czy tylko będzie łechta nasze samopoczucie i poczucie wyjątkowej wartości, dlatego, że mamy tak dwa wspaniałe kluby w mieście. Ja nie umiem tego rozgraniczyć i mam taki dysonans poznawczy, mam dosyć ambiwalentny stosunek do tego, no ale to jest u mnie związane z tym, że ja kilka tygodni temu składałam interpelację dotyczącą na przykład warunków, w jakich dzieci uprawiają WF w zielonogórskich szkołach i nie wszystkie mają dostęp do porządnych sal. I argumentacja, bo pan prezydent używał takiej argumentacji, między innymi, że jego dziecko chodzi na mecze koszykówki, ma swojego idola i zażądało koszulkę. Ale tworzenie warunków do uprawiania sportu to nie jest to, żeby dziecku kupić koszulkę danego klubu sportowego, tylko dziecku zapewnić dostęp do sali. I dla mnie bardziej wydatkiem, który jest wydatkiem dla Zielonogórzan, jest na przykład wydatek na halę przy Amelii, gdzie dzieci będą mogły ćwiczyć. I za tą halę mogę władze miasta chwalić i bić pokłony, że ona powstała. Teraz czekam na to, żeby wszystkim dzieciakom w Zielonej Górze i całej młodzieży w Zielonej Górze zapewnić dobre warunki do uprawiania sportu, chociażby w szkole na salach gimnastycznych.
I zmieniamy temat. Tyle. Spór o edukację seksualną według formuły środowisk LGBT dotyczy także naszego województwa i miasta. Nie ma zasadniczych rozbieżności co do tego, czy edukować dzieci i młodzież. To jest od dawna oczywiste. Opór wywołuje pomysł przedwczesnej edukacji seksualnej małych dzieci i to, kto powinien prowadzić wychowanie seksualne. Dotychczasowi profesjonaliści, czy też zideologizowani edukatorzy spod znaku gender lub rozmaitych instytutów równości, które nie są placówkami naukowymi, jak może to sugerować ich nazwa. Czy optowalibyście jako istotna część władzy w Zielonej Górze, czyli jako radni, za wprowadzeniem przedszkolnej i szkolnej edukacji według formuł proponowanych przez środowiska LGBT? Anita Kucharska-Dziedzic.
Jak słyszę to straszenie gejem czy lesbijką, to przypomina mi się ostatnie straszenie uchodźcą, który miał przywlec do nas jakieś straszliwe wirusy, pasożyty i Bóg wie jeszcze co, jakie choróbska.
Czyli problemu nie ma
generalnie problemu. Jeżeli słyszę o jakichś nowych specjalistach, my mamy w kraju ogromną rzeszę specjalistów wykształconych na uniwersytetach. I mówienie w Zielonej Górze o specjalistach jest obarczone w tyle głowy, świadomością, że w naszym cudownym mieście, na naszym uniwersytecie specjalistów od kształcenia, od edukacji seksualnej kształcił między innymi absolutny autorytet w tej dziedzinie, profesor Zbigniew Izdebski.
I jeżeli... No ale czy nie wystarczą nauczyciele, ci, którzy są dotychczas, czy trzeba do szkół wysyłać specjalnych edukatorów?
Ja myślę, że jeżeli każdy, kto kończy kierunek pedagogiczny w naszej ojczyźnie, ma za sobą zdane egzaminy z co najmniej dwóch języków obcych. Więc możemy równie dobrze zapytać, czy potrzeba nam w szkołach nauczycieli, którzy kończyli studia językowe. Może wystarczy taki polonista, czy matematyk, który zdawał egzamin z języka angielskiego, czy niemieckiego, czy francuskiego, kończąc swoje studia. Ja jestem zdania, że jeżeli są kierunki uniwersyteckie, które kształcą specjalistów w danej dziedzinie i edukacja tych specjalistów jest z naszych podatków, ona jest bezpłatna, ci ludzie kończą studia, mają stopień magistra z danej dziedziny, to powinniśmy tą inwestycję, jaką jest edukowanie ludzi z wyższym wykształceniem w danych kierunkach i z przygotowaniem pedagogicznym, wykorzystać do tego, żeby oni się tą swoją wiedzą, którą zdobyli na studiach, podzielili. I mówienie o seksualności, ja bym nie była...
Ale bardzo bym prosił o skracanie wypowiedzi.
Więc ja nie jestem zwolenniczką tego, żebym ja na przykład poszła do szkoły, do podstawówki, czy do przedszkola, w którym pracuje i mówiła o seksie. Wolałabym, żeby to zrobił przeszkolony specjalista legitymujący się dyplomem uniwersyteckim. I tacy ludzie mają uczyć nasze dzieci, a nie na przykład katecheci.
No właśnie, czy nauczyciele dysponują wystarczającą wiedzą, czy też wysyłanie edukatorów spoza szkoły jest oznaką jakiegoś braku zaufania dla oficjalnej instytucji państwa, jaką jest szkoła. Janusz Rewers.
No to jest, znaczy w ogóle to przywoływanie tego magicznego LGBT, tak myślę, że wiele osób tak naprawdę nie wie, co się pod tym kryje, ale w jakiś sposób to jest rozmuchane chyba przez tą historię z Warszawy. Mogę powiedzieć tak, mam znajomych wśród edukatorów seksualnych wykształconych, mam znajomych wśród nauczycieli i myślę, że tak. Po pierwsze, dokładanie dodatkowych obowiązków nauczycielom jest chyba mało sensowne. Po drugie, nauczyciele często wcale nie karną się do tego i nie czują się za bardzo komfortowo, żeby z klasą, którą na co dzień pracują, o tym rozmawiali.
Ale wychowawcy nie czują się? Przecież to jest element ich zawodu.
Na pewno jest duży problem z edukacją, bo z jednej strony jakby poprzez mass media, nie wiem, teledyski i tak dalej, gdzieś jakieś formy erotyki, nie wiem, pokazywanie ciała i tak dalej jest dosyć dostępne. Z drugiej strony poziom wiedzy wśród młodzieży jest zastraszająco niski na ten temat. Tak?
Chyba byśmy się zdziwili.
Nie mówię o praktykach, nie mówię o praktyce takiej czy innej, mówię o tym, o ich świadomości, co czym grozi, co ma jakie następstwa. No, więc moim zdaniem nie ma w tym nic złego, jeśli będą to robili profesjonalni ludzie, ale przyklejanie do tego jakiejś formułki LGBT, nie będę się na ten temat wypowiadał, bo ja nawet nie wiem, o czym jest mowa.
Dobrze.
To jest jakieś nakręcanie.
To w takim razie skieruję pytanie do Bożeny Ronowicz, czy jest za wprowadzaniem przedszkolnej, szkolnej edukacji według formuł proponowanych przez środowiska LGBT.
Ja przyznam się, że nie znam tego programu, który został w Warszawie zaakceptowany, bo rozumiem, że pan redaktor zmierza do tego programu, tak?
Tak, tak.
Ja nie znam tego programu, natomiast...
My jesteśmy radnymi Zielonej Góry, nie Warszawy.
No, ale w tej chwili promienieje
tego
z Warszawy ten
zaprzeczyć.
Problem
Temu się nie da
tego programu edukacji seksualnej. Na całą Polskę.
Ja pytam o to, czy to się nadaje jako pewna matryca, gotowa formuła do przeszczepiania w innych miastach.
Nie wiem, czy do końca też dzieci i młodzież będą zainteresowane tym. Pamiętam moje dzieci z czasów liceum. Były prowadzone takie lekcje edukacji czy przygotowania do życia w rodzinie i edukacji seksualnej po jednej godzinie tygodniowo. I muszę powiedzieć, że kończyły się one mimo bardzo dobrego przygotowania nauczyciela, który to prowadził, w zasadzie w większości wygłupami.
No to chyba naturalne, bo to takie wstydliwe rzeczy.
Janusz Rewers, no powiada.
To, co właśnie podniosłeś, a pan redaktor kontestował, że co wychowawca nie może prowadzić takich zajęć,
no właśnie.
To powiem, że w większości... Także w nas istnieje taka potrzeba, że w wielu intymnych sprawach jest nam łatwiej zwierzyć się osobie obcej, która nawet przypadkowo znalazła się przy nas, niż całe swoje wnętrze otworzyć przed klasą, bo przecież to w klasie przy grupie jakiejś innej młodzieży się odbywa, no i przy znanym wychowawcy czy nauczycielu, który te zajęcia prowadzi. Ja nie wiem, dlaczego akurat środowiska homoseksualne zajęły się problemem tutaj edukacji seksualnej. Nie potrafię zrozumieć. Nie potrafię zrozumieć, dlaczego tym problemem, skoro mamy tak dobrych specjalistów na uniwersytecie, nie zajęli się ci specjaliści właśnie.
No właśnie, to wydaje się trochę nielogiczne
nie
przecież.
Nie przygotowali wespół z ministrem edukacji narodowej takiego programu, który mógłby się znaleźć w naszych szkołach. Natomiast słuchając te medialne różne doniesienia, również pojawia się takie przesłanie, że chodzi tutaj o wzmocnienie jakiejś tolerancji wobec osób, które mają inne preferencje seksualne. Ja muszę powiedzieć, że już kupę życia przeżyłam. Także miałam kupę życia przeżyłam i muszę powiedzieć, że nie miałam problemu z pracownikami podwładnymi i tolerancją wobec nich jako przełożona, koleżanka, pracując z nimi, zlecając zadania, kontaktując się z nimi, a oni ze mną. Ja takiego problemu nie miałam, po prostu
ale
trzeba
powróćmy,
być człowiekiem.
Powróćmy do dzieci i młodzieży.
Ja tylko chcę, panie redaktorze,
tak,
powiedzieć, że ja nie
za chwilę chcę zapytać
swojej
Andrzeja Bocheńskiego.
Heteroseksualności. Nie występuję gdzieś na platformach, nie jeżdżę, nie przebieram się w jakieś piórka i tak dalej. Nie cmokam się z mężem, czy tam innym.
Tak. Czasami chyba tak, co?
Nie, no publicznie tego nie robię. Aha, no tak. Tak? Publicznie no. tego nie robię. Nie eksponuję swojej heteroseksualności, mówię. I no, po prostu się dziwię, że to inni robią. Być może, że ja źle myślę.
Krótkie pytanie do Andrzeja Bocheńskiego. Czy edukacja seksualna dzieci powinna się odbywać w szkołach i przedszkolach za zgodą rodziców?
Odwróćmy kolejność. Myślę, że tutaj pani Anita ma rację co do tego, żeby rzeczy jakieś specjalne. Ja jestem teoretykiem, mówię absolutnie teoretycznie.
Ale prosiłbym, żeby odpowiedzieć na pytanie, ja tak? Bo jeżeli zaczniemy teraz dyskutować o tym, kto co powiedział, to audycja nam się skończy, a musimy ją skończyć za 7 minut. Proszę bardzo.
Dzięki. Więc myślę, że pani Anita, ja absolutnie się z nią zgadzam, że zawodowcy powinni robić rzeczy poważne, a to są rzeczy poważne. Jeżeli religii,
czy nauczyciele są zawodowcami, czy nie są?
W kształceniu tematów, które...
A wychowawcy?
Które prowadzą. Nie.
Wychowawcy nie są zawodowcami.
Nie. Nie wychowawcy powinni prowadzić tego typu zajęcia, moim zdaniem.
A kto?
Tak jak wychowawcy, chociaż ma się to zmienić, chociaż wychowawcami na przykład nie są nauczyciele religii ani katecheci mianowani przez biskupa. Powinni to być zawodowcy, bo zgadzam się z Bożeną, że ludzie obcemu w pociągu więcej się dowiesz o życiu współpasażera, jak ktoś z tej rodziny może wiedzieć.
To bardzo śmiała teza.
Jeżeli coś takiego...
Znaczy, przepraszam bardzo, to akurat odwrotnie niż
Janusz
niż pani radna Ronowicz.
Nie, bo się to dobrze mówi.
Nie,
dobrze.
Że obcemu, a pani...
Proszę państwa.
A radna Ronowicz powiedziała, że swojemu więcej
powinni
powie.
Się tym zajmować.
Nie, właśnie
ale,
nie powie.
Proszę państwa, nie, osoba, jednak muszę tutaj zdyscyplinować, bo nam się troszeczkę to rozejdzie. Ja zadałem proste pytanie. Czy edukacja seksualna dzieci powinna się odbywać za zgodą rodziców? I Andrzej Bocheński do tej pory mi na to pytanie nie odpowiedział.
Nie.
Nie powinna się odbywać za zgodą rodziców.
Powinno to być w cyklu kształcenia jak język polski, matematyka.
Czyli powinno o tym decydować państwo.
Państwo.
Tak jak
za... państwo. Tak program. Jak za... Ktoś ten program narzuca, jeżeli państwo ustala program, to państwo.
Dobra. I mamy odpowiedź. Przechodzimy do ostatniego tematu dzisiejszej audycji. Już będę prosił o bardzo krótkie wypowiedzi. Czy Rada Miasta powróci do zrealizowania własnej uchwały z dnia 16 lipca 2018 roku o kontroli doraźnej w miejskich spółkach? Andrzej Bocheński na początek.
Nie mam żadnego pojęcia. Jestem w komisji rewizyjnej. Jeżeli takie upoważnienia dostaniemy, tam jakaś była interwencja, zgoda wojewody, nie pamiętam dobrze. Jeżeli komisja rewizyjna dostanie zgodę na prowadzenie tej, czy dostęp do dokumentów, to zrobimy.
A od kogo tą zgodę powinna dostać komisja rewizyjna, zdaniem Andrzeja Bocheńskiego?
Od prezydenta.
Od prezydenta. A czy znana jest panu Andrzejowi Bocheńskiemu, czy znana jest treść orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który to sąd mówi... Że
a to on w wojewodzie mówi.
Uchylił decyzję wojewody.
No
właśnie. I otwiera to orzeczenie sądu pole do przeprowadzenia kontroli, bowiem sąd stwierdza, cytuję, za wyłączeniem spółek spod kontroli Rady Gminy nie przemawiają też żadne argumenty celowościowe. Nie jest takim argumentem fakt istnienia w spółkach Rady nadzorczej. Przekazanie zadań do spółki nie może oznaczać wyjęcia ich spod kontroli rady. Dalej, majątek spółki gminnej stanowi mienie komunalne i podlega wszystkim rygorom dysponowania takim mieniem. Konkluzja jest taka, że...
Gdzie pan wojewoda się czegoś nauczył.
Że radni i pan prezydent też. Nie cedujmy wszystkiego na pana wojewodę. I myślę, że państwo radni też się czegoś nauczą przy tej okazji. A zatem, czy będziecie prowadzić tą kontrolę, czy wrócicie do kontroli? Bożena Ronowicz.
Ja nie jestem przewodniczącym.
Trudno mi powiedzieć, czy taka będzie decyzja rady, bo przypomnę, że ta kontrola, która była w poprzedniej kadencji rady zlecona, to była zlecona na życzenie całej rady. I dobieraliśmy nawet członków komisji rewizyjnej, aby była pełna reprezentacja. No, stało się tak, że wojewoda unieważnił tę uchwałę.
Ale natomiast w tej chwili jest otwarta droga. Czy państwo skorzystacie z tej drogi?
To znaczy, ta droga się otworzyła również w momencie, kiedy nastał nowy samorząd, czyli po wyborach w 2018 roku, bowiem artykuł 24 ustawy o samorządzie gminnym i odpowiednio w ustawach o samorządzie powiatowym i wojewódzkim zaczął obowiązywać, a ten artykuł mówi, że radni mają prawo kontrolować spółki miejskie z udziałem gminy, wstęp do wszelkich pomieszczeń, dokumentów i tak dalej, o ile nie naruszają dóbr osobistych osób, które tam funkcjonują, na przykład klienci palmiarni czy zakładu pogrzebowego.
Zapytam.
I decyzja tutaj należy do rady. Być może, że kolejny powinien być jakiś wstrząs z tej spółki pobudzający radnych do przeprowadzenia tejże kontroli.
No właśnie, ja pytam państwa o intencje indywidualnie. Anita Kucharska-Dziedzic, czy uważa, że radni powinni wrócić do idei kontroli Zielonogórskiego Zakładu Usług Miejskich między innymi?
A stara leninowska zasada mówi ufaj i sprawdzaj, więc ja jestem zawsze za sprawdzaniem.
Za Leninem.
za sprawdzaniem.
Lenin wiecznie żywy.
Zwłaszcza przepływów pieniędzy. Mnie zaskoczyło, jak usłyszałam, że prezes zarabia miesięcznie trzykrotność rocznego zysku spółki. To już w ogóle było dla mnie absolutnym ewenementem. Ale ja jestem nie tylko członkinią Ruchu Miejskiego, jestem także członkinią Partii Wiosna i my robimy wiosenne porządki i poszło 8 tysięcy.
Pytanie jest proste. Czy pani jest za taką kontrolą finansów spółek miejskich? Dziękuję bardzo.
Janusz Rewers,
to samo pytanie.
Oczywiście, że tak. Pieniądze miejskie, spółki miejskie powinny być kontrolowane, zwłaszcza wobec tak kontrowersyjnych i do dziś niewyjaśnionych okoliczności, więc jestem za, aczkolwiek jestem sceptyczny co do tego, czy to się w najbliższych miesiącach, półroczu, przez jakikolwiek organ nasz czy inny wydarzy.
A skąd ten sceptycyzm?
Prokurator jeszcze nic nie powiedział.
Bo jestem sceptyczny.
Ale państwo macie prawo do kontrolowania z własnej inicjatywy. Bez czekania na prokuratora. To jest proste pytanie z mojej strony.
O wynagrodzenia już zapytałam.
Rozumiem, że panuje trochę kłopotliwe milczenie, spoglądam.
Dlaczego?
Tak w zasadzie.
Prokurator, mając takie narzędzia,
Andrzej Bocheński,
nie ogłosił jeszcze nic. Ja nie wiem, czy skończył, czy nie skończył.
No ale zaraz, czy nie interesuje was sytuacja spółki, jak sytuacja finansowa spółek miejskich?
Zaraz się dowiemy.
No właśnie, ja o to pytam.
Ja sądzę, że to, co Andrzej tutaj mówi o prokuratorze, który kontroluje
prokurator nie ma z tym nic
inną zupełnie sferę spółki, czy prawidłowo były wydawane pieniądze, bada też...
Tam jest też poważne oskarżenie w tle o wykorzystywanie pieniędzy na fundusze wyborcze. Czy nie warto prześwietlić tej spółki?
No, ale to jest prokuratorska sprawa.
A radni nie są ciekawi?
Dowiemy się od prokuratora.
Nie, czy z własnej inicjatywy nie warto podjąć kontroli, skontrolowania finansów spółek? Pan jest doświadczonym radnym.
Natomiast...
No dobra. Proszę Państwa, to rozumiem, że sceptycznie. Patrzę na zegar, zbliża się godzina 13.
Ja
i to...
mówię też o ułomności kontroli
musimy
finansów
kończyć.
W ogóle naszych
musimy
spółek,
kończyć.
A przypominam, że
wrócimy na pewno do tego,
na pewno
wrócimy do tego tematu. Zbliża się godzina 13. Zbliża się też nasza audycja do końca. Moimi Państwa gośćmi byli zielonogórscy radni Bożena Ronowicz.
Dziękuję Państwu.
Anita Kucharska-Dziedzic.
Dziękuję.
Andrzej Bocheński.
Dzięki.
I Janusz Rewers.
Dziękuję bardzo. Trzymajmy kciuki za most w Cigacicach.
Dziękuję Państwu za wizytę w studiu, za opinię, a naszym słuchaczom mówią do usłyszenia Adam Ruszczyński i Andrzej Gruszka.
Samorządne lubuskie. W każdy piątek między 12 a 13 samorządowcy rozmawiają o tym, co ważne dla Polski, lubuskiego i Twojej małej ojczyzny. Całej audycji można wysłuchać ponownie na stronie www.zachod.pl.